Jest wizja naszego kościoła. Są trzy punkty i chciałbym, żebyś się czuł się częścią tego kościoła, żebyś je zapamiętał. Ewangelizacja, uczniostwo, pomnożenie. Powtarzamy. Ewangelizacja, uczniostwo i pomnożenie. Kochanie, czy wiecie, że dzięki nam co roku to miasto, w tym mieście kilka tysięcy osób słyszy Ewangelię? Amen, która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla tego, który uwierzy. Amen? No aplausów to ja tu nie widzę. Kochani, kilka tysięcy osób. To jest, naszym celem jest dotrzeć do każdego domu z Ewangelią. Kilka tysięcy osób, 60 parę tysięcy, parę lat i na wakacje. Nie, jeszcze są inne miasta. Kochani, pierwszy punkt z naszej wizji, ewangelizacja. Jak wiecie, bardzo dużo rzeczy robimy dla tego miasta i cieszymy się, że jako zespół możemy naprawdę organizować wielkie rzeczy. Jak wiecie, niedawno, jeszcze chwilę temu był w tamtym roku Tony, który też już mija za chwilkę i przyjeżdża, przylatuje, może nawet z większą jeszcze ekipą, jeszcze więcej ludzi. Za niedługo będziemy już też organizować z Irkiem, myślę, spotkania modlitewne co do tego wydarzenia. Później mieliśmy, pamiętacie, bramy nieba, płomienie piekła, jak pięknie było, jak zespół... Zrobiliśmy coś wspaniałego dla miasta jako aktorzy. Powiem wam, oddźwięk jest niesamowity, jeśli chodzi o to wydarzenie. Za chwilę potem mieliśmy warsztaty gospel, tak? Gdzie mogliśmy posłuchać przecudownego śpiewu, gdzie nasze osoby się zaangażowały w to. I kochani, mamy następną ewangelizację. 11 lipca w naszym mieście, teraz z Irkiem w poniedziałek będziemy dogrywać, w jakim to będzie miejscu. Planujemy, aby to było albo pod ratuszem, albo na Staruwie, na tym placu koło pomnika. Zobaczymy, gdzie nam miasto zezwoli. Będzie to, przyjeżdża No Longer Music. Nie jest to jakiś znany zespół, ale kochani, część z was wie, możecie sobie wejść na YouTube'a, będzie to niesamowity koncert, multimedialne przedstawienie, które myślę, że może zrobić też niezły oddźwięk w naszym mieście. Młodzież wcześniej urodzona może tego nie zrozumieć za bardzo, bo to będzie taki, wiecie, konkretny power, ale Słowo Boże mówi, abyśmy byli przebiegli, czyli no, nie będziemy tylko głosić do ludzi, którzy są, wiecie, z takiego, w cudzysłowie, poziomu, do którego łatwo jest dotrzeć, tak? Musimy docierać do wszystkich ciemnych miejsc, bo Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł po to, aby zbawić świat, cały świat, a nie po to, żeby świat został przez Niego potępiony. Więc mamy takie mocne wydarzenie, to jest 11 lipca, to jest środek tygodnia, poniedziałek, Irek? Środa, środek tygodnia, więc to nie jest jakiś taki dogodny termin, żebyśmy mogli mieć weekend i fajnie, ale chciałbym, żebyście zaprosili swoich przyjaciół, żebyśmy się zaangażowali w to, żeby każdy, kto chciałby się zaangażować, zgłosił się do mnie albo do Irka. Będziemy już teraz, bo to jest, wiecie, 2,5 tygodnia, mamy mało czasu. Kto chciałby się zaangażować w promocję, w gdzieś dotarcie do jakichś miejsc, gdzie moglibyśmy to rozgłosić, to bardzo zapraszamy chętnych do tego udziału. I kochani, pamiętajcie, że to jest wydarzenie wasze, tak? To nie jest moje wydarzenie, Irka, pastora starszego kościoła. To jest twoje wydarzenie. My jako kościół organizujemy coś dla miasta, dla ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli Chrystusa. Naprawdę, uwierzcie mi, to będzie zupełnie inna ewangelizacja, niż można się spodziewać. Jak ktoś chce wstępnie zobaczyć, to wejdźcie sobie na YouTube'a. No Longer Music. Także zapraszam was wszystkich, kto by chciał zaangażować się w to wydarzenie. I kochani, jeszcze jedno takie krótkie dla mnie podziękowanie, ale też krótkie świadectwo. Zaraz poproszę Łukasza Wysockiego, żeby przyszedł tutaj. Jak wiecie, tydzień temu byliśmy w sumie w 10 osób z naszego kościoła, 4 osoby, Rafał, Łukasz, Bartek i ja i 6 chłopaków z Łodzi od Łukasza Wysockiego pojechaliśmy na wokół mężczyzny. Tak ładnie, wiecie, mamy w kościele wokół kobiety. To tam mieliśmy wokół mężczyzny, kobiety przyjechały na bagatela, my musieliśmy jechać do Austrii, 1000 kilometrów, wiecie, niesamowita podróż, bardzo męcząca, ale pojechaliśmy w przepiękny klimat i ja chciałbym bardzo podziękować wam za modlitwę, bo Bo to też takie, mam nadzieję, że Duch Święty nam podpowiada, że pragniemy, aby to wydarzenie też pojawiło się w Polsce. Na razie są trzy państwa w Europie, jest to Ukraina, Austria i Niemcy, ale na całym świecie jest to w wielu państwach i jest to niesamowite narzędzie. Jak wiecie, jak każda Alma czy Wokół Kobiety, no nie można za dużo mówić o tym wydarzeniu, co tam jest, bo myślę, że wielu z was pojedzie na to, jeśli nie za granicę, to tutaj w Polsce, kiedy to będzie organizowane, więc nie za dużo możemy mówić, ale chciałbym serdecznie podziękować wam, Kościołowi, pastorowi za modlitwę, za to, że mogliśmy doświadczyć niesamowitego przeżycia, uzdrowienia. I to mówię w imieniu nas wszystkich. Doświadczyliśmy czegoś, co tak naprawdę przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zostaliśmy po prostu ubogaceni i taką świadomością też, jak jeden człowiek drugiemu człowiekowi może naprawdę usłużyć, mężczyzna mężczyźnie. Wiecie, u kobiet troszeczkę łatwiej sobie wyobrazić, ale u mężczyzn naprawdę troszeczkę inaczej to wygląda, więc bardzo, bardzo dziękuję. I też Łukaszowi chciałbym podziękować za inicjatywę, za to, że pomyślał o nas, że zaproponował nam ten wyjazd. I teraz zapraszam Łukasza, dajmy mu oklaski.
Raz. Witajcie. Dzięki Kamil za takie wprowadzenie. Ja, tak jak Kamil wspomniał, nie można za dużo opowiadać, ale trochę opowiem. I to, co Kamil wspomniał, jeden mężczyzna na drugiego oddziaływuje. W Biblii możemy przeczytać takie słowa, jak żelazo ostrzy żelazo, tak jeden człowiek urabia charakter drugiego. I to jest ta zasada, wokół czego zbudowane jest to wydarzenie, ten weekend. Ileś lat temu, to było jeszcze w 2001, drugim, kilkoro facetów, którzy mieli już, byli znudzeni tym, że weekendy dla facetów, wyjazdy dla facetów wyglądają tak, że ktoś coś opowiada ze sceny, wielu słucha i nawet świetne rzeczy opowiada, ale weekend się kończy i w zasadzie nic się nie zmienia. Chcieli czegoś innego. Chcieli, żeby taki weekend rzeczywiście miał oddziaływanie, żeby to była jakaś zmiana. I zaczęli coś takiego robić. Tak obrazowo chcę troszeczkę powiedzieć, sobie 5 minut, ale tak jak, nie wiem, Jezus miał rany. Dostał grzech, przez grzech musiał dostać rany, żebyśmy mogli być wyleczeni. Tak samo my, wszyscy ludzie, tak mężczyźni, mamy rany. Nie są one widoczne, ale we wnętrzu, w naszej duszy, w naszych, nie wiem, przeszłości, emocjonalnie mamy rany. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Każdy ma rany. One mają wpływ na nasze życie. I ten weekend w skrócie polega na tym, aby przyjrzeć się i zobaczyć. I przyznać się przed sobą, przed innymi, stanąć w prawdzie, że mamy rany. I żyć z tymi ranami. Ale to jest tylko, można powiedzieć, zła nowina, jest dobra nowina, druga część. Mamy też dary i każdy z nas dostał od Boga dary. Czy ich jest świadomy, czy nie, czy ich używa, czy nie, mamy dary. Więc tam jest też czas, gdzie odkrywamy, jakie mamy dary. I to jest niesamowity czas, kiedy jeden facet, patrząc w oczy drugiemu, mówi mu, jaki dar u niego widzi. Widzę w tobie, kiedy ja usłyszałem, na przykład Łukasz, widzę, że masz dar, że zmieniasz otoczenie, że masz te chęci i to się dzieje. A to, że łzy się aż pojawiają i były tam łzy szczęścia i smutku u większości. I to jest niesamowite emocjonalne dotknięcie. Tam się coś, kiedy jeden mężczyzna opowiada o swoich ranach, o tym, co go dotknęło, łatwiej jest przyznać się przed sobą i przed innymi też, no, przed tymi ranami. Te rzeczy tam robimy, tak bardzo ogólnie takie rzeczy się działy. Ja na przykład odkryłem, ja byłem w Stanach Zjednoczonych na takim weekendzie, też niby przypadek, Boży plan, po prostu byłem na tym weekendzie. Pojechałem tam z jakimś innym, trochę przypadkowo, ale Bóg chciał, żebym tam był. I odkryłem rany z przeszłości, z dzieciństwa. Jedną z takich częstych ran jest relacji z ojcem. Wiele osób nosi w sobie jakieś rany. Ja też zobaczyłem bardzo wyraźnie po takim weekendzie, jak taki smutek, taka żałoba z tego, że mój tata był po prostu nieobecny, bierny. Kiedy czytając fajne książki, jak ucząc się być ojcem, jak widziałem, czego ja nie miałem, jaka złość we mnie była, jaki smutek, żal, że tego nie miałem. I taka myśl jeszcze, i tego się nie da nadrobić, to już było stracone. Ale później trzeba było się tym pogodzić. Na szczęście Bóg jest Bogiem zmian, On może cuda uczynić w życiu. I jeżeli już nie przez mojego tatę, to przez sam mógł mi te deficyty wypełnić, to jeszcze niesamowita rzecz się wydała. Teraz mój tata pojechał ze mną na ten weekend. Tydzień temu mój tata pojechał ze mną, widząc go, jak on się tam przemienia. To widać po twarzy, po oczach, jak ludzie się zmieniają, jak dusza się zmienia, jak jest leczona, jak wychodzą, nie wiem, rany na światło, to się zmieniają aż oczy, to się pojawia uśmiech. I widząc jego, no i innych chłopaków, którzy, u wszystkich było to samo, im bliżej niedzieli, tym większy uśmiech i większa radość. To już była nagroda, widząc to. A kiedy z powrotem wracaliśmy samochodem już ostatnie tam godzinę tylko z moim tatą, sam na sam, kiedy mi powiedział, synu, dziękuję ci, że mnie namówiłeś na ten wyjazd, no to najlepsza nagroda. No jest pragnienie, jakoś tak widzę i no czuję, to po prostu widać, że Bóg chce, żebyśmy coś takiego robili tutaj w Polsce. Organizatorzy chcą nam pomóc, też to mówili, że widzieli, mówię, fajna grupa przyjechała, jeżeli chcecie, to wam pomożemy. U tych osób, co pojechali, ja już widziałem tylko chęci, to co, robimy w Polsce może ośrodek jakiś, daj mi znać tylko, co potrzeba, poszukam. I to kilka osób, widać chęci, mówię, to co tam przeżyliśmy, to też nie jest tylko jednorazowe wydarzenie. Tam wyszły różne rzeczy, wyszły emocje. No, pojawiła się bliskość, bo jak wspólnie się coś przeżywa głębokiego, to pojawia się bliskość, ale założeniem jest, że po takim weekendzie jest kontynuacja. 10 spotkań, a później może i więcej, żeby to utrwalić, żeby to nie było tylko wspomnienie. Było coś, tylko żeby to rzeczywiście zmieniało życie. No i tym chciałem się podzielić i pewnie jeszcze o tym usłyszycie.
Kochani, ja tylko dodam, że powiedzieli nam, że ten weekend to jest tak jak taka literka V. Przyjeżdżamy w tym punkcie, schodzimy na dół i uwierzcie mi, non stop płacz. Ja później mówię, że a teraz jest tylko w górę i też płacz, ale ze szczęścia. Także powiem wam, że jak mówicie, że faceci nie płaczą, to uwierzcie mi, że płaczą. Teraz zapraszamy pastora. Oddajemy głos.
Dzięki bardzo. Słuchajcie, zanim się pójdziemy dalej, Franek i Ola są tutaj? No, gdzieś? Gdzie oni? Gdzieś poszli? Zawołajcie ich. Chciałem tylko im coś powiedzieć i poczułem, żeby to zrobić publicznie. Nieładnie, że tak uciekają. Co wy tam robicie w kawiarence? Słuchajcie, oni są zakochani w sobie. Bardzo, więc każdą chwilę wykorzystują. Siadajcie sobie tutaj. Nie będę was, bo wiem, że jesteście zawstydzeni, ale wczoraj się modliłem o was i dzisiaj jak zobaczyłem, jak uwielbiacie Boga, chciałem wam jedną rzecz bardzo powiedzieć. Chciałbym bardzo jako pastor, żebyście nie wyjeżdżali gdzieś. Ale wczoraj Duch Święty mi tak, żeby was pobłogosławić i sercem błogosławię was. Jeśli Duch Święty was będzie prowadzić do Wrocławia, do Warszawy, gdziekolwiek, to wiedzcie, że macie błogosławieństwo moje. I całego Kościoła wierzę. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Jeśli to nie jest Boży plan, chciałbym jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, żebyście to zaakceptowali. Nawet jeśli nie będzie to atrakcyjne dla was, to bądźcie temu posłuszni, bo namaszczenie jest nad waszym życiem. Wierzę, że Duch Święty będzie was używać w uwielbieniu dla Niego. Także to takie króciutkie chciałem wam powiedzieć. Czujcie wolność, ale bądźcie wrażliwi na prowadzenie Ducha Świętego. Okej? Amen. Słuchajcie, pomodlimy się króciutko, bo to, co będę nauczał, jest bardzo ważne i nawet, powiem wam, czułem niewiarygodne przeciwności. Dzisiaj rano miałem takie różne złe, negatywne emocje i wiem, że Duch Święty chce nam coś bardzo ważnego przekazać, bo ta miłość Boża musi się w nas przelewać, a się nie przelewa. I coś jest i dzisiaj się z tym rozprawimy, przynajmniej w jakimś stopniu. Duchu Święty, proszę o każdego słuchacza tutaj na tym miejscu i każdego, który będzie nas oglądać i każdego, który dzisiaj jest na wakacjach. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś otwierał nasze duchowe oczy i nasze serca, abyśmy przyjmowali to ziarno. Ja też w autorytecie imienia Jezus zabraniam diabłu wykradać to ziarno Słowa Bożego, aby to ziarno mogło być w nas, aby mogło rosnąć i wydać potężne owoce w naszych życiach. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam Boży pokój na tym miejscu. Amen. Amen. Bardzo się cieszę to, co Łukasz powiedział i to, co chłopaki mieli, przeżycia swoje, ponieważ troszeczkę będę o tym mówić dzisiaj. Bardzo ważna rzecz. Miłość fundamentem posłuszeństwa. Powiem wam jedną rzecz. Tydzień temu mówiliśmy o dojrzałości duchowej. O tym, że dojrzałość duchowa to jest pokora i posłuszeństwo. Taka konkluzja, mam nadzieję, że to złapaliście tydzień temu, że nie ma, jeśli jesteś dojrzały duchowo, to jest naturalne, że jesteś pokorny. Jeśli Duch Święty ci coś pokazuje, to rozmawiasz z autorytetami, liderami, z otwartym sercem, że jesteś posłuszny, nawet jeśli to się tobie nie podoba. Mówiliśmy też, że dojrzałość duchowa to nie ty w centrum, tylko Jezus Chrystus jest w centrum, że w tym wszystkim nie chodzi o tylko o ciebie. Mówiliśmy też o tym, że dojrzałość duchowa to jest zrozumienie, że Bóg ma wspaniały i doskonały plan i ciebie umieszcza w tym planie. To nie, ty nie jesteś w centrum tego wszystkiego, ale jesteś ważny dla Niego i jesteś wyjątkowy dla Niego, że Bóg, wiecie, Bóg do nas mówi, do każdego z nas w sposób, że tak powiem, odpowiedni do nas. On nie mówi jednakowym językiem do nas wszystkich. Oczywiście Słowo Boże jest uniwersalne dla nas wszystkich, ale to jest niesamowite, że On jest naszym Ojcem, a charakter Ojca jest taki, że On zna swoje dzieci i mówi do każdego dziecka w sposób indywidualny. Wie, jak przemówić. Ma wszystkie klucze do naszych serc, do naszego serca. Odpowiednie klucze. I powiem wam, mówiliśmy też jeszcze o tym, że chrzest nie jest ostatnim krokiem w naszym duchowym rozwoju. To jest jeden tak naprawdę z pierwszych kroków do duchowej dojrzałości. To jest decyzja, jaką podjąłeś, którą chcesz prowadzić z Bogiem. Także pamiętajcie, jeśli przyjąłeś chrzest całkiem niedawno lub 5 lat temu, lub 10, lub 20, lub 30, to musisz mieć świadomość, że chrzest to był jeden z pierwszych kroków. I kolejną rzecz, jaką mówiliśmy, że wiedza nie równa się dojrzałość. Wiedza plus posłuszeństwo tego, co, czyli to, co wiesz, robisz, równa się dojrzałość. I często się zdarza w Kościele, że ktoś jest rok czasu po swoim chrzcie i jest bardziej dojrzały od kogoś, kto jest 20 albo nawet 30 lat. Bo to, co wie, jest temu posłuszny, czyli wykonuje to. Nie ma zbyt dużej wiedzy, ale to, co wie, już wykonuje. A często się zdarza, że są chrześcijanie, ja też mówię o sobie, możesz bardzo dużo wiedzieć, znać Pismo Święte, teologię i tak dalej, a wcale nie oznacza to, że jesteś posłuszny. Możesz wiedzieć bardzo dużo, a wykonywać tylko 10-20% tego, co wiesz. Dlatego duchowa dojrzałość to jest właśnie ta pokora, posłuszeństwo, świadomość tego. Mówiliśmy o takich czterech fazach życia Kościoła, życia duchowego. Szpital, mówiliśmy o szpitalu, mówiliśmy o rodzinie, mówiliśmy o miejscu szkoły, że Kościół jest szkołą i że staje się armią. I Bóg chce, żebyś przeszedł te wszystkie etapy, ale każdy z rozpoczętych etapów, on nigdy się nie kończy. To jest jakby kontynuacja. Niesiesz objawienie szpitala i doświadczenie Kościoła jako szpitala będzie z tobą towarzyszyć do końca twoich dni. Dlaczego? Bo często jest tak, że musisz wracać do miejsca szpitala, żeby coś Bóg mógł dalej uzdrawiać. Przejdziemy, bym poprosił, nie mam swojego pilocika, a tu mam. Teraz przejdziemy o miłość, fundamentem posłuszeństwa. Czym się różni, czym różni się pojęcie biblijnej miłości od światowego pojęcia miłości? Powiem wam taką rzecz. To widać bardzo mocno w Szwecji. Byłem teraz 5 dni w Szwecji, to widać. Miałem okazję rozmawiać z nauczycielami, wychowawcami w przedszkolu, którzy pracują w szwedzkich przedszkolach. Powiem wam taką rzecz. Miłość światowa mówi tak, wszystko jest dla ciebie. Wszystko jest super. To jest taka miłość, trochę taka, nie wiem, grecka. Wszystko ci wolno. Natomiast pojęcie biblijnej miłości jest zupełnie inne. O tym będę dalej trochę mówić. Musimy to zrozumieć. Często jest tak, że my mamy takie greckie, helenistyczne pojęcie miłości. Mówimy często o emocjach, mówimy często o tym, że o pewnej wartości, że wszystko jest okej. Możesz sobie żyć w kościele i mieć jakieś tam problemy z nałogami i to jest, Bóg cię kocha, akceptuje cię takim, jakim jesteś, nie musisz się zmieniać. Czyli jest prawda, ale niepełna prawda. Bóg cię kocha i akceptuje, ale On nie chce, żebyś został w tym miejscu. Miłość, ta światowa, świeckie pojęcie miłości to jest, nie musisz się zmieniać. Możesz zostać w tym miejscu, w którym jesteś. I jest taka tendencja w Kościele, to, że po prostu jest to pojęcie miłości bezwarunkowej, ale nic dalej z tym nie robisz. I to nie jest biblijne, to nie jest właściwe. Dzisiaj na rozpoczęcie nabożeństwa Kamil czytał taki fragment. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata... O, przepraszam, nie ten fragment. Ale przeczytam go. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje wnętrza, jak może w nim mieszkać miłość Boga? Wiecie, tu jest mowa o dobrach tego świata. Ja myślę, że nie tylko o dobrach materialnych jest tu mowa. Ja wierzę w to, że Bóg też ma na myśli dobrach też duchowych. I możesz mieć wiele Bożych błogosławieństw, duchowych darów, ale cały czas być zamknięty na dawanie tego. I jest to pytanie, jak może w nim mieszkać miłość Boga? Czyli zobacz, możesz być błogosławiony, a jednak coś nie działać w twoim życiu, czyli jest to zrozumienie tej miłości jest niewłaściwe. Twoje zrozumienie i objawienie Boga, Jego miłości determinuje twój stosunek do innych ludzi. Czyli jeśli masz niewłaściwą teologię, niewłaściwe zrozumienie Boga, to będziesz miał niewłaściwe zachowanie, niewłaściwe postępowanie, niewłaściwe podejście do innych ludzi. To jest bardzo ważne. Powiem wam, to się dostrzega. Powiem wam, jak widzę, jeśli patrzę na człowieka i widzę jego, jaki ma postawę i stosunek do innych ludzi, mogę już wszystko powiedzieć, mogę dużo powiedzieć, jakie jest jego objawienie Boga. Jeśli segregujesz ludzi, jeśli owszem, mamy naturalne, że z kimś się bardziej skumamy, tak po młodzieżowemu, a z kimś mniej, to jest normalne, nie mówię o tym, ale jeśli w twojej głowie i w sercu są jakieś podziały, że ktoś jest lepszy lub gorszy, to chcę ci powiedzieć, twoje objawienie i determinacja, twoje objawienie Boga i miłość, zrozumienie miłości Bożej, doświadczenie nie jest pełne, coś jest nie tak. To jest, dlatego list do Galatów mówi bardzo jasno i wyraźnie. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego, jest inne tłumaczenie, sąsiada tuż obok, jak samego siebie. Czyli jeśli masz pełne objawienie, to się przelewa. To nie jest, ty nie jesteś zamknięty, to się przelewa. Właściwe zrozumienie, powiem wam, jest takie, że miłość Boża tak tryska w twoim życiu, że ona się przelewa. I bez względu na to, czy spotkasz dobrych ludzi, czy złych ludzi w twoim życiu, ona się będzie przelewać. Taka jest prawda. To jest przeznaczenie dzieci Bożych. I spotykamy w naszym życiu, w naszych środowiskach pracy, spotykamy ludzi, w których to są dobrzy ludzie i są źli ludzie, ale miłość Boża przelewa się przez ciebie. To jest cel, żebyś był takim człowiekiem, wiecie, to jak szklanka wody, w której Bóg cały czas nalewa wodę i ona się przelewa. I to nie ma znaczenia na kogo, po prostu się przelewa. Takie jest twoje przeznaczenie. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Kamil to czytał. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna. Dlaczego nas nie zna? Bo to nie jest standard tego świata. Zobaczcie w swoich środowiskach pracy. Tworzą się frakcje, są grupki w szkole, młodzież. Kogoś się bardziej lubi, więc się komuś jest bardziej przychylnym. Lubimy bardziej niektórych nauczycieli, niektórych szefów, menadżerów. Czyli jest podział. Ale standard Boży jest właśnie taki, że ta miłość przelewa się na każdego, kogo spotkasz w swoim życiu. Dlatego świat nie zna i jego nie poznał. Zobaczcie, słowo poznać. Zwróćcie uwagę na to słowo poznać. To nie jest tylko wiedza intelektualna. O tym często mówimy, że nawet na szkółkach niedzielnych naszym nauczycielom mówimy, nie uczymy tylko wiedzy o Bogu. Chcemy dać dzieciom pasję do Boga. Żeby i jeśli to samo przesłanie, które słyszą w kościele i na szkółkach i to samo przesłanie będzie w naszych domach, te nasze dzieci wzrosną w tym. To nie jest odpowiedzialność tylko kościoła. To jest przede wszystkim twoja, rodzicu. Dzieci poznają Boga przez twoje zachowanie i twoje życie. Jeśli Jego nie poznał. I mówiliśmy, ja często o tym mówię. Możesz mieć, znać skład chemiczny Coca-Coli i nigdy nie poczuć jej smaku, nigdy nie odkręcić butelki i nie posmakować. Możesz wiele opowiadać o Bogu, ale jeśli nie doświadczysz tej miłości, to jest na nic. Wiedza wzbija w pychę. Czytając dalej, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze nie objawiło się, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, jest słowo, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. I tu dochodzimy do bardzo ważnego punktu. Właśnie ten moment chrztu, który miałeś w swoim życiu, to jest moment, w którym nie tylko powiedziałeś Jezusowi tak, ale to jest moment, w którym powiedziałeś Jezusowi, chcę się stawać podobny do Ciebie. I ten fragment mówi o pewnej odpowiedzialności, która jest po Twojej stronie. Są pewne rzeczy, które Bóg nie zrobi za Ciebie w Twoim prywatnym życiu. Są rzeczy, które musisz zrobić Ty. Słowo oczyszczać, ten nacisk jest położony na Ciebie, nie na Boga. On współpracuje z Tobą w tym wszystkim. Bóg przygotował drogę, jest w każdym momencie Twojego życia i w miejscu, w którym jesteś, Bóg mówi, oczyszczaj się. Mówiliśmy o czterech fazach. Właśnie to jest ten moment oczyszczania. Mówiliśmy, szpital, faza szpitala to jest miejsce uzdrowienia. Faza rodziny to jest cieszenie się duchową rodziną, bo kiedy jesteś oczyszczony i masz jakąś porcję duchowego objawienia, to nagle chcesz to jakby użyć. Jeśli ja wiem, że Bóg mnie dotknął i wiem, że coś się zmieniło w moim życiu, to ja chcę po prostu być błogosławieństwem dla innych ludzi. Nie jesteś w stanie, jeśli coś dostajesz od Boga, naprawdę nie jesteś w stanie tego zatrzymać dla siebie. I później jest faza uczniostwa, o tym mówiliśmy tydzień temu, faza armii, to jest odpowiedzialność, służenie i posłuszeństwo. Kiedy wchodzisz w pierwszą fazę szpitala, uzdrowienia, to ta faza nigdy się nie kończy. Ona jest cały czas w Twoim życiu i tak jest z każdą kolejną fazą w Twoim życiu duchowym. Ja myślałem kiedyś, że kończy się jakaś faza i zaczyna się kolejna, ale one się nakładają na siebie. Dlaczego? Ponieważ szpital, miejsce uzdrawiania jest cały czas w naszym życiu. To jest ten czas oczyszczenia. I dzisiaj o tym będziemy trochę mówić. Łaska i miłosierdzie, pierwszy list Jana mówi o tym, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z nami w prawdzie i w miłości. Czyli zobaczcie, nie możemy mówić o miłości, jeśli nie będzie prawdy. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, bodajże 17 werset mówi, że prawda przyszła za Mojżesza, natomiast miłosierdzie i prawda w Jezusie Chrystusie razem są połączone. I słuchajcie, ja tak sobie myślę o takim obrazie, którym chciałbym, żeby w każdym z was zapadł taki głęboki obraz. Ja często go używam, ale pomyślcie, wyjdźcie z tego miejsca z tym obrazem. Każdy z nas jest jak taka wielka donica. I Bóg rzucił to ziarno Bożej miłości. I to ziarno, tym zadaniem jest, że to ziarno rośnie. Czyli objawienie i doświadczenie Bożej miłości w nas ma rosnąć i rozwijać się i wydawać owoce. Widzicie, jeśli czytamy w liście do Galatów, czytamy o tych duchowych owocach, Bożych duchowych owoców, to jest jeden owoc miłości. Tam my mówimy, że jest owoc taki, taki, ale tak naprawdę to jest jeden owoc, a to są objawy tego owocu. Czyli pokój, radość, cierpliwość, wstrzemięźliwość. Więc zanim dojdziesz do tego miejsca, to zanim te owoce się rozwiną, staną się dojrzałe, to jest pewien proces, to nie dzieje się od razu. To, że w pewnym momencie swojego życia duchowego spotkałeś Jezusa i doświadczasz Jego mocy i miłości, to jest super. I wielu z nas na początku drogi miało właśnie takie dotknięcia. Nie wierzę, że nikt z nas na początku swojego życia, albo mało osób jest takich, które nie miały takiego duchowego dotknięcia. Ja miałem. Ale ciekawe i charakterystyczne jest to, że później to uczucie i to takie duchowy stan jakby zamiera w nas. I my w starym języku slangu chrześcijańskim się mówiło, to minie. Ale ja wam powiem, to nie jest tak, że to mija. Bóg nie chce, żeby to mijało w twoim życiu. Chcę ci powiedzieć, kimkolwiek jesteś, jak długo jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, ten stan nigdy nie powinien mijać. Masz po prostu pewną fazę i o tym będziemy zaraz mówić. Miłość i prawda. List do Hebrajczyków, posłuchajcie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze. Nieprzyjemne słowo, karze. A chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. I to nie jest miłe słowa. To nie są słowa, nie lubimy słowa karać i chłostać. Ale ja postanowiłem, żebyśmy troszeczkę odwrócili znaczenie tych słów. Bóg oczyszcza nas i On współpracuje z nami w tym procesie oczyszczenia. Zobaczcie, że kogo przyjmuje za syna. Jeśli Bóg cię przyjął, pamiętaj jedną bardzo ważną rzecz teologiczną. Zapamiętaj. Do końca swych dni nie zostałeś nazwany dzieckiem Bożym na podstawie twoich dobrych uczynków. Nie dlatego, że jesteś taki cudowny i piękny i tak wspaniałomyślny, Bóg cię przyjął. To jest łaska, to Jego miłość wyszła naprzeciwko ciebie i powiedziała, jeśli przyjmiesz mnie, stanie się moim dzieckiem. Czyli zobaczcie, że Bóg przyjmuje nas na podstawie tego, że my otwieramy nasze serca na Niego. Zaczynamy Mu wierzyć i ufać i chcemy, żeby to On zaczął nas prowadzić, nie my sami. Więc jest tu napisane, chłoszcze każdego, którego przyjmuje. Bóg cię przyjął, ale miłość Boża nie pozostawia cię w takim miejscu, w którym jesteś. On chce, żebyś się rozwijał duchowo. Nie chce, żebyś był ziarenkiem takim malutkim albo małym roślinką. Przeznaczeniem twoim jest stać się dużym drzewem, które wydaje wiele owoców i jest błogosławieństwem dla innych ludzi. Jeśli nie poddasz się temu procesowi razem z Bogiem, nie będziesz współpracować, będziesz małym drzewkiem, takim karłem. I to słowo karze i chłoszcze to jest ten proces oczyszczenia. I możesz nawet dzisiaj nie za bardzo czuć tej Bożej miłości. Mogą być różne tego przyczyny i dzisiaj z paroma się zmierzymy, ale Bóg nie chce, nie myśl o sobie, chyba coś straciłem. Nie. To jest normalna faza w twoim życiu. Bóg sięga głębiej. Po to, abyś się stał taki jak On. Chciałem przeczytać fragment listu do Hebrajczyków. Nie mam go tutaj, ale przeczytam. 13 rozdział, 12 werset. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną miłość. Przepraszam, jeśli zachowam pierwotną ufność bez zmian aż do końca, widzicie, ta miłość się przebija wszędzie. Bo jeśli chodzi o słowa dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, nieposłuszeństwa. To pojawia się pytanie, kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, na kogo gniewał się przez 40 lat, czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzucał na pustyni? I komu to przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu, nie odmówili posłuszeństwa? Pomyśl sobie, że ty jesteś w drodze. Mówimy o tym często. Jesteś w drodze. Bóg wyciągnął cię z królestwa ciemności, z Egiptu. Jesteś w fazie przejściowej i zmierzasz do ziemi obiecanej. A ziemią obiecaną to jest to, kiedy stajesz się drzewem, które wydaje mnóstwo owoców. Ja to tak widzę dzisiaj, na ten moment, jeśli chodzi o to kazanie. Co znaczy złe, niewierzące serce? Nasze serca zostały zainfekowane, abyśmy nie mogli doświadczać Bożej miłości i Bożego dobrodziejstwa. Nasze serce jest jak ogród, gdzie jest konkol i jednocześnie Boże ziarno. I teraz jest ten obraz tej donicy. Jesteś tą donicą, gdzie jest to zasiane Boże ziarno. Jesteś tą glebą. Jezus mówi o tych przypowieściach o sześciu różnych rodzajów gleby. I pomyślałem sobie, że to jest tak jak z nami. Jest to Boże ziarno wpada. I jest tak, że czasami ktoś jest od razu tą glebą gotową. Powiem wam, jeszcze nie spotkałem, że ktoś jest od razu gotowy. Jest konkol. Pomyśl sobie, że w twojej donicy, ty jesteś tą donicą, jest Boże ziarno wrzucone, ale po środku jest masę. Konkol to jest chwast. Jest masę chwastów. I te chwasty, to jest właśnie, ja wierzę w to, że Bóg nas oczyszcza. To jest pewien proces. Karać i chłostać jest powiązane z pewnym cierpieniem. Z pewnym pracą, z pewnym wysiłkiem, no z nie najlepszym momentem może dla nas, ale to jest bardzo ważny moment. Bóg rzuca ziarno i chce, żeby to ziarno wykiełkowało, ale jest konkol, który chce zagłuszyć to ziarno. I powiem wam, powiem o pięciu takich rzeczach. Nie są to dla wielu z was nowość, ale powiedziałam wcześniej, to, jak widzę, jak masz relacje i stosunek z innymi ludźmi, pokazuje mi, czy twoje serce to jest tam ziarno, które kiełkuje, czy jest konkol. Pierwsze to jest nieprzebaczenie. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą musisz z Bogiem rozprawić się w swoim życiu. Wyrwij ten konkol. Wyrwij ten chwast. To jest nieprzebaczenie ludziom, którzy cię zranili. To jest nieprzebaczenie sobie. Często podjęliśmy wiele złych decyzji i później mamy gniew na samych siebie. Tak jest. I też Bóg mówi, że musisz sobie przebaczyć. I przebaczenie sobie. Przepraszam, Bogu. Co dziwnie trochę brzmi, ale tak. Czasami jest tak, że nie znamy Bożego planu i dzieje się coś wbrew naszym oczekiwaniu, naszej woli i mamy gniew i złość na Boga. I czasami to jest taki akt, w którym musisz przebaczyć Bogu, że zrobił inaczej niż chciałeś, bo jest gniew. Nieprzebaczenie jest powiązane z gniewem, złością i z urazą. Ale to będziemy dalej o tym mówić. To jest pierwszy rodzaj chwastu, który jest najłatwiej zidentyfikować. Pomyśl przez moment, z kim jest ci ciężko, z kim masz urazę. Przebaczenie nie oznacza zapomnieć. Wiemy o tym. Ale kiedy wspominasz trudne sytuacje w twoim życiu, jak ludzie cię zranili, to z tymi wspomnieniami nie wiąże się już ból, ani cierpienie. Masz to w pamięci. Ale jeśli myślisz sobie teraz, ale ten mnie zranił, albo ten szef mnie oszukał i jestem wściekły na niego, nie mam ochoty go widzieć na ulicy, to znaczy, że ten proces nie dokończył się w twoim życiu. Nieprzebaczenie. Pierwsze ziarno, które Bóg wrzuca, to jest ta miłość i przebaczenie, jakie On ma dla ciebie. Jeśli ty przyjmujesz Boże przebaczenie do swojego życia, to jesteś w stanie przebaczyć innym ludziom. To nie dzieje się, nie jesteśmy, uwierzcie mi, nie jesteś w stanie po ludzku poradzić sobie z nieprzebaczeniem. Możesz pewne rzeczy sobie psychologicznie poukładać w głowie. Muszę przebaczyć, możesz, wiecie, zmienić pewne zachowania, ale prawdziwa wolność to nie jest wtedy tylko, kiedy twoje zachowania są w porządku. Zadam ci pytanie. Jeśli masz okazję zgrzeszyć i w środku chcesz to zrobić, chcesz zgrzeszyć, chcesz pójść tą drogą, ale jednak jest gdzieś dyscyplina wyuczona, czy wiesz, że to... i ściskasz i nie idziesz, nie grzeszysz. Czy to jest wolność? Nie. To nie jest wolność. Wiecie, co jest wolnością? Kiedy jesteś całkowicie spójny. Dzięki, Patryk. Żeby było ciekawiej. Nie. Wolność to jest wtedy, prawdziwa wolność i miłość Boża dochodzi do ciebie do doskonałości, kiedy jest okazja do zgrzeszenia, a ty nie tylko nie grzeszysz aktem, czynem, ale w sercu nawet nie masz ochoty iść tą drogą. Czyli czyny i pragnienia są zjednoczone, są takie same. A powiem wam, ja nawet wiele razy jestem w sytuacjach, gdzie mam okazję zgrzeszyć i widzę brak wolności w moim życiu. To znaczy, że jest kąkol, który muszę wyrwać. Prawdziwa wolność i miłość, która dochodzi do doskonałości, to nie tylko zachowanie zewnętrzne, to jest równocześnie twoje serce, które jest oczyszczone z tego kąkolu. Złapaliście to? Chyba nie. Jeszcze raz. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie tylko czyn, ale i pragnienie muszą być ze sobą połączone. To jest doskonała miłość i wolność, jaką Bóg dla ciebie przeznaczył. Rozumiecie? Amen. Czyli nie tylko wiesz, że musisz przebaczyć komu, ale to wypływa z serca. I dlatego Paweł pisze, że jeśli widzisz swojego nieprzyjaciela, to mu jeszcze usługujesz. Amen? To wypływa z serca, to nie wypływa pastor tak kazał, Jezus tak nauczał, apostołowie tak mówili, dobra, zrobię to. I ściskasz zęby i podasz komuś rękę i powiesz... Bracie, miło cię widzieć. Nie, tak to nie działa. Widzisz swojego nieprzyjaciela, ale ściskasz go i mówisz, życzę ci wszystkiego, co najlepsze, bo cię kocham. Bo Bóg cię kocha i Bóg uwolni moje serce od wszelkiego zgorzknienia i nieprzebaczenia. To jest prawdziwa wolność. Kochani, to nie jest religia. To nie jest nauczanie, to nie jest wiedza, to jest prawdziwe doświadczenie żywego Boga, które chce, żeby każdy z nas tutaj miał. Nie chcę, żebyś tylko znał skład chemiczny Coca-Coli, soku pomarańczowego, pierwiastków i tych wszystkich, co tam jest, ale poczuł prawdziwy smak Bożej miłości i wolności. To jest coś, co Bóg chce, żebyś przekroczył pewną granicę z wiedzy do doświadczenia. Czyli wiedza i czynienie to, co jest tam napisane. Kolejny chwast. Bardzo, bardzo ważny chwast do wyrwania. muszę coś przeczytać. Zrobiłem sobie zdjęcie. I to jest nowość. Nigdy tego wcześniej nie studiowałem tak jak ostatnio. Posłuchajcie przez moment. Współczesny zachodni umysł postrzega człowieka w bardzo indywidualistyczny sposób. Tak jakbyśmy mogli go widzieć jako wyodrębnioną, samodzielną jednostkę. To moje życie i ja ponoszę za nie odpowiedzialność. Koniec. Nikt nie ma z tym nic wspólnego. Oto typowa postawa człowieka XXI wieku. Lecz nie jest to myślenie Boga. Bóg widzi człowieka w kategoriach rodzin. On myśli w kategoriach pokoleń. Jakże często znajdujemy w Biblii słowa: jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg widzi nas nie tylko jako jednostki, ale także jako nierozłączną część rodzin, które istnieją od pokoleń. Czasami Bóg mówi w kilkuset latach, tak, jakby to był bardzo krótki okres. Pamiętacie jego obietnicę, że do Abrahama, że da Abrahamowi ziemię Kanaan. Minęło ponad 400 lat, zanim ta obietnica została zrealizowana. Przed założeniem świata Bóg zaplanował istnienie każdego pojedynczego człowieka. Zanim się urodziliśmy, już istnieliśmy w Jego umyśle. Z punktu widzenia Boga jest to bardzo realne istnienie. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że Lewi, trzeci syn Jakuba i Lei, i jego potomkowie utworzyli pokolenie Lewitów. To jest bardzo ważna wieść. Że Lewi złożył dziesięcinę, ponieważ był w lędźwiach Abrahama. Gdy ten składał dziesięcinę, wersety te dobrze oddają Boży punkt widzenia. Lewi jeszcze nie żył. To było jeszcze ileś lat wstecz. To jest coś, do czego zmierzam teraz. To jest coś, co dla mnie była nowość. Nigdy tego wcześniej tak nie postrzegałem, jak ostatnio Duch Święty mi to pokazał. Bardzo jasno i wyraźnie. Pierwszy list Piotra czytamy. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem. Wiecie, że jesteście produktem, marketingowo to brzmi, zachowania i wzorców waszych rodziców, waszych dziadków i waszych pradziadków. I dalej, i dalej, i dalej. Jesteście wynikiem. To, jak jesteście dzisiaj ukształtowani, wypływa ze środowiska, w jakim wyrastaliście. To jest konkol. I Bóg chce się i z tym konkolem rozprawić w twoim życiu. My myślimy właśnie to, co czytałem wcześniej, że jesteśmy indywidualistami, że właśnie mamy takie pojęcie, ja jestem jednostką i moja rodzina nie ma wpływu. Nie, ma olbrzymi wpływ. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o psychologii, o sferze duszy. To, co Łukasz dzielił się, ta sfera zranień, sfera wzorców, zachowań i grzechów naszych dziadków, naszych pradziadków, to ma wpływ na to, jakim dzisiaj jesteśmy w miejscu. Coś wam przeczytam, to jest dla niektórych z nas może być bardzo kontrowersyjne, ale to jest napisane w Piśmie Świętym. A wiecie, że nauczamy o tym, że Stary Testament ma taką samą wartość jak Nowy. To, że ofiara Jezusa dokonała się, to nie znaczy, że stare prawo przestało mieć znaczenie. Jam jest Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają, a okazują łaskę tysięcznym pokoleniom, tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Słuchajcie, ostatnio mieliśmy na synodzie właśnie studiowanie i na to zwróciłem uwagę historię rodzin patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wiecie, że Abraham okłamał króla Egiptu, że jego żona jest siostrą. Była przyrodnią siostrą, ale nie była to pełna prawda. Izaak zrobił dokładnie to samo. Jakub, syn Izaaka, zrobił dokładnie to samo, ale kłamstwo w innej dziedzinie. Grzech kłamstwa przychodził z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie na siebie jako w kontekście całej rodziny. Często jest tak, że dziadkowie się rozwodzili, rodzice się rozwiedli i ty też masz tendencję do rozwodów. To jest. I Bóg z tym też chce się rozprawić. To jest przecięcie tego przekleństwa, aby od ciebie mogło iść błogosławieństwo dla twoich dzieci, dla twoich wnuków i dla twoich prawnuków. Nie mogę tutaj rozwijać się zbyt mocno, bo nie mam czasu, ale to jest dla mnie coś nowego, co nigdy wcześniej na to nie zwracałem tak mocno uwagi. Powiem wam ciekawostkę. Zobaczyłem w mojej rodzinie bardzo podobny schemat, że nie mogłem, mam pewien problem, który się okazuje, że mój ojciec miał dokładnie ten sam problem. Nie mówię tutaj po prostu o relacjach. I dokładnie jest tak samo. I ja się zastanawiałem, zaraz, jak to jest możliwe? Chodzi, mój ojciec, to nie chcę, żebyście źle na niego patrzyli. Modlę się o niego i coraz bardziej czuję miłość do niego. Chociaż nie jest to łatwe. Nie był obecny w moim życiu. I dokładnie ja mam tą samą tendencję. Nie wiem skąd się to... To jest pewien wzorzec. Nie chcę być obecny w życiu moich dzieci. I ostatnio przez rok, dwa lata się o to modliłem. Dlaczego tak się dzieje? Nie, i to nie jest tylko wzorzec. Bo okazuje się, że mój dziadek dokładnie ten sam grzech robił. I zobaczyłem kilka takich rzeczy. I powiedziałam, Boże, chcę być wolny. Chcę w pełni doświadczać w tej dziedzinie mojego życia wolności. To jest kolejny konkol, o którym ja mówię w moim życiu. Chcę, żeby był wyrwany cały. Powiem wam jedną rzecz, bo zapomnę. Często jest tak, wczoraj miałem takie przemyślenia, myśląc o tym kazaniu. Często jest tak, że my pewne chwasty ucinamy i doświadczamy ulgi. A później, po jakimś czasie, znowu mierzymy się z tym samym problemem. I myślimy sobie, Boże, co jest grane? Dlaczego? Bo chwast został. Boga nie interesuje odcinanie chwastów. Jezus przychodzi do twojej doniczki, do ciebie i mówi, wyrwę to z korzeniami. Dlatego to jest takie czasami bolesne. Bolesne jest zmierzenie się z prawdą, której nikt z nas nie lubi. Wyrwij chwast z Jezusem. Dlatego wielu z nas doświadcza chwilowej ulgi. Dlatego mamy często takie sinusoidy. To nie jest Boży plan. Wielu z was będzie musiało się w najbliższym czasie zmierzyć, żeby wyrwać korzeń. Kolejny konkol. Nieboże przekonania. Kamil o tym nauczał przed wyjazdem. Bardzo cenna rzecz. Abyście odłożyli na bok to, co było w zgodzie z wcześniejszym zachowaniem starego człowieka, który niszczy samego siebie. Uwaga, niszczy samego siebie. Stary człowiek niszczy sam siebie poprzez pragnienie oszustwa i odnowić się w duchu waszego umysłu. Odnowić się przez moc Ducha Świętego. Przeczytam wam coś. Autor nieznany z tej książki, którą studiuję. Oj, stanęliśmy w miejscu. A ja tutaj myślę, że... A możemy to przesunąć do slajdu 16? Przepraszam, bo ja tu czytam. Okej. Jeśli zaakceptujesz przekonanie czy jakiś argument, pojawi się myśl. Jeśli zasiejesz myśl, pojawi się postawa, czyli nastawienie serca. Jeśli zasiejesz postawę, pojawi się działanie. Jeśli zasiejesz działanie, czyli będziesz robić według tego, tej postawy, pojawi się przyzwyczajenie, schemat. Jeśli zasiejesz przyzwyczajenie, zbierzesz charakter. A jeśli zasiejesz charakter, to zbierzesz przeznaczenie. Powiem wam, jak to działa w praktyczny sposób. Szwecja. To, co tam się dzieje, to jest coś przerażającego. I to się nie dzieje tylko w Szwecji, ale i w Holandii, i w Belgii. Kilkadziesiąt lat temu pojawiła się ta ideologia gender. Prosty przykład. To był kraj, który był protestancki i ma do tej pory kulturę protestancką. Czyli ma pewne wartości. Uczciwość, estetyka, lojalność i tak dalej, prawość. Ale w tej dziedzinie coś się wydarzyło. Pewni ludzie u władzy przyjęli pewne myśli, pewne przekonanie, że ludzie mogą sobie wybierać płeć. Wiecie, do czego doszło? Oni przyjęli myśl, przekonanie, przyjęli tą myśl, zaczęli ją siać, przyjęli pewną postawę, później zaczęły być pewne działania, czyli zaczęto o tym mówić, zaczęto pewne regulacje prawne stosować. Jeszcze 7 lat temu było jedno przedszkole, które właśnie w Sztokholmie, które miało, że nie można było mówić na dzieci chłopiec lub dziewczynka. Dzisiaj w Uppsali jest cała masa przedszkoli, która dokładnie, przedszkolanki nie mogą powiedzieć chodź chłopczyku, chodź dziewczynko. Powiem wam więcej. Doszło do takiego zepsucia, że już dzieci w wieku 10-11 lat przychodzą kurację hormonalną. To jest przerażające. Rozmawiałem w czwartek z moją taką koleżanką, z którą razem studiowaliśmy. Ona studiuje teologię tam w Szwecji i pracuje w przedszkolu i mówi, to się po prostu serce kraja. Niesamowite, że państwo może odebrać dziecko, dlatego że ono się poskarży na rodzica, że czegoś nie mogło zrobić, ale akceptuje fakt, że rodzice chcą wpłynąć na gospodarkę hormonalną dziecka, bo się urodził chłopczyk, a chcą, żeby była dziewczynka. Widzicie absurd? To się działo na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tak to działa. I dokładnie to pokazuje wam strategię, jak działa diabeł. Jeśli przyjmujesz myśl, przekonanie, że nie rozwiniesz się w swoim duchowym życiu, że nie zrealizujesz Bożego powołania lub że twoje małżeństwo jest do kitu, za przeproszeniem, albo coś jest nie tak, albo że jakaś rzecz jest nie do przejścia. Jeśli pozwolisz to, żeby się zagnieździło, to jest jak konkol, który w końcu wyda owoc i zagłuszy Boże ziarno w twoim życiu. Musisz te myśli wszystkie dokładnie zidentyfikować, które nie są zgodne z Bożymi myślami. Zobaczcie historię wysłanników, którzy poszli zwiedzić ziemię obiecaną. Tam był Jozue, Kaleb i pozostali. Zobaczcie, tamci oni przyjęli nieboże przekonanie, że tam jest kraj olbrzymów, są więksi i powiedzieli takie zdanie, że my czuliśmy się mali przy nich. Nie jesteśmy w stanie tego zdobyć. To było właśnie to oszustwo, które przyjęli. Natomiast Jozue i Kaleb mówi, zdobędziemy to, co Bóg nam obiecał. I dzisiaj diabeł zasiewa masę takich myśli, które chce, żeby wydały owoc. I jeśli nie zatrzymasz tego procesu w swoim życiu, to wyda to owoc. I to jest właśnie to złe, niewierzące serce, które by odpadło od Boga żywego. Właśnie to jest to. Dzisiaj musisz podjąć decyzję, aby przestać przyjmować nieboże przekonania i nimi żyć. Kolejne, konkol. Zranienia duszy i ducha. On leczy złamanych na duchu i przywiązuje ich rany. My mamy myślenie, że mówimy, że narodzić się na nowo, że nasz duch powstaje jakby z martwych. Chcę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Przed nawróceniem, przed nowonarodzeniem i po nowonarodzeniu twój duch żyje cały czas. Ty jesteś duchem, jesteś duszą i jesteś ciałem. Nie jest tak, że jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. Pamiętajcie, bo to jest gnostycka herezja. Bardzo niebezpieczna. Jesteś duchem, duszą i ciałem. Twój duch żyje cały czas w momencie narodzenia. Jest masę zranień. Czytamy w Księdze Izajasza: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, aby zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Dusza i duch, serce łączy to wszystko razem. Bóg chce uzdrowić. Powiem wam, zastanawiałem się, bo trudno jest nam rozpoznać. Wiecie, jak jesteś na początku drogi, to może się to wydawać jakieś po prostu, wiecie, bardzo dużo wiedzy trudnej, ale przyjdzie czas, że Duch Święty, jeśli nie rozumiesz tego, to przyjdzie objawienie. Ale ja pamiętam, jak w moim dzieciństwie zostałem bardzo głęboko zraniony. I wiesz, że nowonarodzenie to jest to, że twój duch zaczyna być zjednoczony z Duchem Świętym. On żył wcześniej i żyje teraz, ale był oddzielony wcześniej. Nowonarodzenie to jest połączenie. To jest właśnie to, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Właśnie ten moment duchowy nastąpił. Twój status duchowy się zmienił, ale wszystkie inne rzeczy się nie zmieniły. I ja z tymi zranieniami wszedłem do mojego chrześcijaństwa i będąc zranionym, raniłem innych ludzi. Zranienia to, co mówił Łukasz. Zranienia duszy i ducha to rany we wnętrzu osoby. Są to rany, które człowiek nosi w sobie i których doświadcza. Nie są to rany fizyczne, dlatego są niewidzialne. Ich istnienie rozpoznajemy po symptomach, po widocznych zewnętrznych objawach nieuzdrowionych emocji i zachowań i myśli. To jest kolejny konkol. Jezus chce uzdrowić, chce wyrwać ten chwast. Nie obciąć, wyrwać, uzdrowić ranę. I wielu chrześcijan, powiem wam, przez swoje życie chodzi z tymi ranami. I to widać po zachowaniach. Wystarczy, że coś im się odbierze. Coś, co jest dla nich cenne. I wszystko wychodzi na światło dzienne. ale kiedy masz doskonałą Bożą miłość, która rośnie, to po prostu przyjmujesz to, co Bóg ma dla ciebie. Ja wiele razy w moim dzieciństwie doświadczałem bólu, potężnego zranienia. Dopiero po iluś latach, po moim nawróceniu i moim nowonarodzeniu i nawet po chrzcie, widziałem, czułem to, jak Duch Święty dotyka głęboko i przypominał mi konkretne sytuacje, w których się skonfrontowałem i musiałem przebaczyć osobie, która mnie zraniła. Musiałem poprosić Boga, aby wszedł i uzdrowił, aby wyrwał to zranienie. To nie dzieje się automatycznie. Jeśli myślisz, że to dzieje się automatycznie w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że myśl sobie tak, ale tak to nie działa. Wiecie, ofiara Jezusa działa, kiedy jest konfrontacja z problemem i z grzechem. Jeśli ktoś mówi, że już nie potrzebujesz wracać czasami do przeszłości, nie rozumie, jak działa świat duchowy. I Bóg uzdrawia, abyś był w pełni wolny. Powiem wam, posłuszeństwo pokazuje, w jakim miejscu swojego życia jesteś, ile chwastów wyrwałeś. Jeśli ty obserwujesz innych ludzi i szukasz ich błędów, to prawdopodobnie ktoś wcześniej cię głęboko zranił w taki sposób. Jeśli nie potrafisz po prostu poradzić sobie z jakimiś emocjami i to wychodzi z ciebie, powiem wam, nie, to ja byłem zraniony nawet w tej dziedzinie rodzicielstwa i ja to samo przenoszę. Dlatego to nie działa. Nie chcę już teraz iść dalej głębiej, bo bym musiał dużo takich głębokich rzeczy powiedzieć, a nie chcę tego, nie chcę z kazanicy robić konfesjonału. Ale widzę to bardzo wyraźnie w moim życiu dzisiaj właśnie. Kolejna rzecz. Demoniczne presje na samym końcu. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu? Paweł pisze, Łukasz, przepraszam, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. I czasami jest tak, że wyrywasz wszystkie chwasty i jeszcze jest coś, co potrzebujesz wyrwać. Nie zawsze tak ci się dzieje, nie zawsze potrzebujesz posługi uwolnienia, ale czasami jest ona potrzebna. I to jest, Duch Święty dał nam różne narzędzia. I chcę ci powiedzieć, nie możesz, jako nowonarodzony, wierzący człowiek, nie możesz być opętany, ale możesz być zdemonizowany. Możesz żyć pod presją jakiejś duchowej ciemności, siły, która jakby przez to, że dałeś przystęp i prawo, nawet nie, przez nieświadomość, to tak jak są szczury, jeśli w pomieszczeniu gospodarczym twojego domu nie wyrzucałeś śmieci przez 10 lat i one się nagromadziły i przychodziły tam karaluchy, szczury, myszy i różne inne nieprzyjemne zwierzątka, których nie lubimy, to sprzątając, to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, musisz to posprzątać. Jezus ci pomaga. To nie jest tak, że tylko sam ty musisz. Jezus współpracuje z tobą. Sprzątasz te śmieci. Ale czasami jest tak, że szczury, karaluchy i myszy się przyzwyczaiły, że tam były zawsze śmieci. I czasami jest tak, że wystarczy posprzątać i sprawa jest zamknięta. Ale czasami jest tak, że musimy powiedzieć nie, wynocha, i wziąć miotłę i przegonić je. Nie macie prawa wstępu. To jest moje życie, moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Zmierzając do końca, czytamy w drugim liście do Koryntian. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Często ten werset jest używany w trochę niewłaściwy sposób, bo jest mówione, że my chrześcijanie nie powinniśmy mieć żadnego kontaktu z tym światem. To nie o to chodzi. My żyjemy w tym świecie, kochani. My nie jesteśmy w stanie odizolować się od ludzi niewierzących, od ludzi, którzy nie żyją według Bożych standardów. Nie jesteśmy. Spotykamy się z nimi na co dzień. Bóg mówi, że masz być światłem dla tego zgubionego świata. Że masz mieć świadomość, że choć żyjesz w tym świecie i żyjesz pośród ludzi, którzy nie żyją po Bożemu, masz mieć świadomość, że nie należysz do tego świata. Tu jest mowa o czymś o wiele, dla mnie o wiele głębszym. Wyjdź z tych nawyków, porzuć te wszystkie mechanizmy, te wszystkie złe, niebiblijne przekonania spośród nich i odłącz się, odetnij się od tych wszystkich owoców tego chwastu, wyrwij to. Mówi Pan, i nieczystego się nie dotykaj, czyli nie wracaj. Nie wracaj do tego starego schematu życia. A ja przyjmę was i będę, słuchajcie, przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. Co to oznacza? To nie chodzi, że Bóg cię wcześniej nie przyjął. To dla mnie to jest takie objawienie, zrozumienie tego, że w pełni doświadczasz tego, że jesteś jego dzieckiem, a on jest twoim ojcem. Że nie masz tego ducha sieroctwa w swoim życiu, tej postawy. I na końcu my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci, pozostaje w starym życiu, zostawia ten kąkol w swojej doniczce. Dzisiaj rzucam ci wyzwanie. Niech twoje chrześcijaństwo nie będzie chrześcijaństwem niedzielnym. Niech twoje chrześcijaństwo nabierze głębi. Wyrwij chwast, ten kąkol. Nie rób tego sam. To nie dzieje się tak, że ja o tych wszystkich rzeczach się dowiedziałem w pierwszym roku mojego chrześcijaństwa. Jeśli ty oddałeś swoje życie Duchowi Świętemu, Jezusowi, daj się prowadzić i krocz tą drogą. A Duch Święty z czasem będzie ci pokazywać. Rozpraw się z tym kąkolem, pomogę ci i wyrywasz. Nie rób wszystkiego od razu, ale niektórzy próbują od razu się rozprawić. To tak nie działa. I próbują ten proces sami kontrolować. To też tak nie działa. Wiecie, jak to działa? Po prostu jesteś podłączony pod Ducha Świętego. Jesteś z Duchem Świętym. I masz Duch Święty i ludzie, którzy przeszli ten proces obok ciebie, mogą ci pomóc to przejść. Ale nie przyspieszaj i nie zwalniaj. Bo pewnych rzeczy w tym procesie nie da się przyspieszyć. I powiem wam dzisiaj, po 23 latach, Duch Święty pokazał mi szpital. Jestem dzisiaj w fazie, że Duch Święty coś oczyszcza. Dlaczego? Powiem wam dlaczego? Bo chce mnie bardziej używać. Chce mnie bardziej błogosławić i chce, żebym bardziej przeżywał jego obecność i miłość w swoim życiu. Jeśli dochodzisz do jakiegoś limitu w swoim chrześcijaństwie, to jest moment, to się wyczuwa, że modlisz się, czytasz Biblię, ale czujesz, że jest jakiś mur. Po prostu jakiś kąkol. Widzisz, ty rośniesz, jakiś kąkol zasłania ci światło Ducha Świętego. Jest jakiś opór. Jezus mówi, teraz jest moment. Wyrwij to, abyś mógł urosnąć bardziej. Później znowuż jest jakiś kolejny chwast. Stoi na przeszkodzie w rozwoju. I Duch Święty mówi, teraz jest moment, żeby się rozprawić z tym. Bierzesz i pracujesz. Czasami to trwa tydzień, dwa, miesiąc, pół roku. To Duch Święty jest najlepszym lekarzem. Najlepszym duszpasterzem. I on używa innych ludzi. I wyrywa. I ja poczułem w swoim duchowym życiu, że mam jakiś kolejny chwas, którego nigdy wcześniej nie widziałem w swoim życiu. I mówię, chcę go wyrwać. To jest bolesne. Powiem wam króciutko kończąc. Zacząłem właśnie studiować właśnie w kontekście tego, żeby wyrywać te chwasty i zaczęły się dziwne rzeczy dziać. Mówiłem tu Kamilowi i Robertowi. Zacząłem studiować właśnie w kontekście tych odziedziczonego przez naszych ojców złego postępowania. Zacząłem analizować, jakie ja mam nawyki i pewne grzechy, które grzechy moich przodków, które wpływają dzisiaj na moje życie. Wiecie, co się zaczęło dziać? To śmieszne. Nie chcę was straszyć, ale to po prostu roześmiałem się trochę. Mówię, wow. Zacząłem studiować. Jednego dnia mi się ten czajnik elektryczny popsuł. Później był wyjazd do zakościela, wróciłem i we wtorek zacząłem dalej studiować. Słuchajcie, w ciągu jednej doby drukarka nam się popsuła, podajnik. Przepływacz, ten elektryczny wody, podgrzewacz wody przepływowy spalił nam się w ciągu 12 godzin i ekran w komputerze nam się spalił. Czy popsuł? Nie wiem. I mój syn na drugi dzień miał wypadek w szkole. Myślę sobie, wow, ciekawa rzecz. Jest taki diabeł, nie chce odpuścić, ale pomyślałem sobie, należę do Chrystusa, nie poddam się i wyrwę wszelki chwast, który Duch Święty mi pokazuje, aby być bardziej wolnym w Jezusie Chrystusie. Amen.
Amen.
Kochani, powstańmy, będziemy uwielbiać i pomodlimy się, aby Duch Święty... Słuchajcie, mam nadzieję, że was nie przeraziłem, ale zachęciłem do tego, by podążać za Jezusem i rozprawiać się z wszelkim